Ekonomizer.
Łukasz Kaśmierczak, nadal dzień dobry. Mariusz Siuda za konsoletą. Zapraszamy na kolejny Ekonomizer. Dziś rozmawiać będziemy o firmach rodzinnych, czyli bardzo charakterystycznym kawałku biznesowego tortu. I od razu zaznaczmy, że to jest całkiem spory kawałek. Okazją dobrą do poruszania tego zagadnienia jest zakończony niedawno w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych. Jak sobie tego typu firmy radzą na rynku? Jakim wyzwaniom muszą sprostać? Co stanowi o ich sile, a co o słabości? O tym wszystkim będę dziś rozmawiał z naszym gościem, dr Adrianną Lewandowską, prezesem Instytutu Biznesu Rodzinnego. Witam serdecznie pani doktor w studiu Merkury Eko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak to jest z tymi firmami rodzinnymi? Jak możemy je kwalifikować? Więzy krwi? To jest pierwsze, podstawowe i jedyne kryterium, po którym możemy poznać, że firma jest firmą rodzinną.
No powiem szczerze, że to rzeczywiście, to jest pytanie, które zawsze nam się nasuwa, co to jest firma rodzinna, bo odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Tak jak pan mówi, więzy krwi, no to skoro mamy firmę rodzinną, no to taka sugestia dość oczywista, że pewnie
tak mi się
jakaś rodzina, prawda? Trochę ostatnio nam się pogubiło, co to jest ta rodzina, kim jest ktoś, kto należy do rodziny, no bo kiedyś to takie proste było, mama, tata, mąż, żona, no dzisiaj trochę tak taki świat bardziej trudny, bardziej złożony. Pan, pani, to tam niektórzy idą dalej w interpretacjach, więc najpierw musimy ustalić, co to jest rodzina. Ale już tak na serio mówiąc, rzeczywiście myśmy zrobili takie badanie, bo Unia Europejska, chcąc prowadzić statystyki dotyczące tego, ile tych firm rodzinnych jest, no najpierw musiała sprowadzić gdzieś do wspólnej definicji.
No właśnie. Mhm.
Co to jest ta firma rodzinna? I tutaj nasz zespół opracował taki 5-stopniowy model, w którym tych definicji właśnie jest 5, od najszerszej, od takiej bardzo jakby otwartej, w której mówimy, że firmą rodzinną jest każda firma, której własność należy do jakiejś rodziny. Po prostu własność rodzinna, tutaj wprost przypisane i tyle. I takich firm w Polsce mamy 92%.
Czyli do więcej niż jednej osoby, tak to
tak
rozumiem
jest.
Na
tak jest.
Bardzo
więcej
taki
niż
chłopski rozum.
Tak, do więcej niż jednej osoby i czasami też nie wprost, bo czasami po prostu ten majątek jest tam współdzielony w jakiejś, w różnej formie. I to są firmy prywatne. Natomiast ten czwarty poziom, czyli już bardziej taki troszkę restrykcyjny, tu żeśmy dopytywali, a w takim razie, czy wy się czujecie firmą rodzinną? Czyli z jednej strony mamy własność, ale czy czujecie się firmą rodzinną?
Ha.
No i tutaj właśnie ha. Przy tym ha żeśmy się zawiesili dosyć długo, bo się okazuje, że mamy najniższy odsetek z kolei w całej Europie takich firm, które tak o sobie czują. Mamy tylko 36% takich firm. I tu naprawdę żeśmy zrobili to ha, zastanawiając się, dlaczego tak jest. Z 92 przechodzimy nagle do takiego 36, do takiego poziomu, nie?
Taka robocza teoryjka, może ludzie nie chcą mieszać rodziny, biznesu, tych dwóch sfer jako takie trochę nieprzyjazne.
No, ta hipoteza jest hipotezą wartą rozważenia, bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy i popytamy trochę, dlaczego tak jest, żeśmy takie pytania stawiali, no to często słyszymy, wiesz co, bo firma rodzinna nie zawsze się kojarzy z firmą profesjonalną. Mhm. Więc my nie chcemy być rodzinną, tylko chcemy być profesjonalną firmą.
Aha, to też jest jakaś teoria.
Nie? Tak, no i tutaj i ten profesjonalizm gdzieś tam zaczyna być dla nich na tyle istotny, że wypierają tą rodzinność trochę niestety, ale mamy nadzieję, że będziemy pracować nad tym, żeby właśnie ten wskaźnik rósł. No bo potencjał do wzrostu jest. Już żeśmy widzieli 92.
Jeżeli 92%, ośmielę się powiedzieć, że są ważną częścią polskiej gospodarki, a może nawet i jej kołem zamachowym przy takich proporcjach.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Jak popatrzymy sobie, w jakim miejscu to koło zamachowe jest, to nie sposób przejść do tego, co jest największym wyzwaniem właśnie w tej chwili stojącym przed firmami rodzinnymi. A mianowicie to, że większość z nich, jak sobie popatrzymy na ich długość trwania na rynku, no wchodzi w tej chwili w fazę zmiany pokoleniowej. I to nasze koło zamachowe może za chwilę się tak zamachnąć, że nam wszyscy wstrzymujemy oddech i patrzymy, jak się przygotowują firmy właśnie do tego, żeby zmierzyć się z tym tematem.
Mhm. Może to na chwilę w takim razie odejdźmy od naszego polskiego podwórka i spójrzmy na takie największe światowe firmy rodzinne. Bardzo proszę, nie boję się w tym wypadku kryptoreklamy, to jest jednak pewien rodzaj porównywania. Niech ktoś, kto ma taką firmę rodzinną, spróbuje się do tych najlepszych, ewentualnie największych, co nie zawsze idzie w parze wzorców, porównać. Jak to działa na Zachodzie? Bo tam, zdaje się, ta tradycja jest nieco starsza.
Tak, no tam jest starsza, jak mamy przyjemność pracowania właśnie z firmami, które są tam w piątym, szóstym, siódmym pokoleniu, no to osób, które przyjeżdżają na przykład na takie zjazdy rodzinne, które są moderowane, które mają swoją agendę, które mają swoją rytmikę w ogóle, czyli to nie jest tylko takie siedzenie przy rodzinnym stole i jedzenie wspólnie sernika z pyszną
kawką. Tak właśnie jakoś oczami wyobraźnie sobie ten stół, tak wyobraziłem.
To pewnie też mają
rodu
taki,
na czołowym miejscu, na tronie. Honorowym.
Takie zjazdy są organizowane między innymi po to, żeby rozmawiać o wspólnych inwestycjach, o dywersyfikacji biznesu, o tym, jaka jest jego transparentność, o tym, w którą stronę filantropia się ich będzie rozwijać. Czy rzeczywiście to ma bardzo taki konkretny właścicielski wymiar. No i tych osób wtedy tam z 40, 50 przyjeżdża.
Taka rada nadzorcza, ale tak między drugim daniem a deserem? Czy to, oczywiście nie chcę tego trywializować, natomiast troszeczkę to cały czas tak podświadomość nasuwa mi te wzorce, ale wiem, że to już są firmy, które działają naprawdę w pełni profesjonalnie.
Tak, i oni muszą mieć taką, my na to mówimy mechanizmy ładu rodzinnego, dlatego, że bez takich mechanizmów...
Straszne słów.
Ale które, mechanizm czy ład?
Ten mechanizm
z ładem, no rzeczywiście. Znaczy, powiem tak, dobra, będę szukać innego, natomiast logika stojąca za tym, żeby sprofesjonalizować właśnie nie tylko tę część biznesu, ale też tą część rodziny, jest szalenie istotna, bo nam się wydaje, że no przecież skoro jesteśmy rodziną, no to się dogadamy. Przecież no ja mam jednego brata, albo mam tylko dwoje tam, nie wiem, ale potem jak zaczyna nas być więcej, jak wchodzimy w nowe związki małżeńskie, jak pojawiają się kolejne dzieci, czyli kolejni też udziałowcy, no to tematów i potencjalnych raf kolorowych jest naprawdę coraz więcej. Więc te agendy zjazdów i to, o czym oni tam debatują, jest przygotowywane wcześniej. Taką, no bo pan pytał o konkretne firmy.
Tak, właśnie, zaraz już się to podpytywał.
Tak, dobra.
Ale daj głos.
Największą firmą na świecie na ten moment w tej chwili jest firma Walmart. Amerykańska firma, która, no ciekawe, czy nasi słuchacze by się domyślili, ile zatrudnia pracowników.
Z rodziny?
No, nie. To w zasadzie jest, oni są w tej chwili drugim pokoleniem, także tutaj imponujące by pewnie aż tak nie było. Natomiast liczba pracowników zatrudnionych jest powyżej 2 milionów. Więc to potężne miasto, by można było rzec.
Albo
prawie.
I państwo, niektóre,
albo niektóre, prawda? I teraz, żeby utrzymać pewną transparentność, pewien profesjonalizm, no to jest ogromne wyzwanie. A tam założyciel, Sam Walton, w momencie, kiedy w ogóle myślał o tym, jak sklepy dyskontowe zakładać, będę w każdym amerykańskim mieście poniżej 50 tysięcy mieszkańców, czy jak gdyby taka strategia bardzo szybkiego wzrostu, to jego dzieci wtedy tam miały po kilka i kilkanaście lat. On sadzał ich przy stole i mówi: słuchajcie, tata inwestuje teraz w Ohio. No i kto by chciał zainwestować razem ze mną? No i tam się zgłasza ten mały, ma 10 lat. I mówi: no ja, tato. I mówi: no dobra, a ile jesteś w stanie zainwestować? No to tam przynosił tą swoją świnkę skrbągę, z której ciach wyciągał te dolary, no i patrzy, no łącznie mam 40. A no to jak ważna jest dla ciebie ta inwestycja? No mogę zainwestować połowę. No to dobrze. I tam transakcje dogadywali się i wtedy bardzo piękne prowadzenie
rozumiem,
było.
Nauka biznesu.
Tak.
Od początku, od małego biznesmena.
Właśnie. Właśnie. I też takiej odpowiedzialności, bo ten tata zabierał go rzeczywiście do tego Ohio. Skoro jesteś inwestorem, to proszę bardzo, tu masz szmatę, tu masz trochę miotełkę i tam trochę widziałem, że tam jest, nie wiem, zakurzone coś, albo tam, przecież jak gdyby wprowadzanie do tego biznesu już na wczesnym etapie jest takim związaniem logicznym tego dziecka, że no właśnie, skąd się biorą te pieniążki i jak one powstają, jak gdyby taka większa świadomość tego, co się w ogóle dzieje.
Dobrze, to już koniec na razie z kryptoreklamą. Może jeszcze wrócimy do polskich firm, ale to, o ile nam starczy czasu, niekoniecznie jest to tym momencie dla mnie najważniejsze. Chciałbym zapytać o siłę, jako tkwi w firmach rodzinnych. Zaraz będę przechodził do tych ciemnych stron działalności firm rodzinnych, z którymi pewnie wszyscy się spotykamy, ale najpierw siła. Co stanowi o ich nawet przewadze wobec konkurencji, jeśli możemy mówić w tych kategoriach?
Ja lubię właśnie te siły, więc tutaj uśmiecham się do wszystkich, o których myślę, bo rzeczywiście, jeśli mamy te dwa systemy, system biznesu i system rodziny, to już te systemy ze sobą konkurują. Biznes oparty na twardych faktach. Tu trzeba się rozliczać, tu trzeba, że tak powiem, mieć o konkretne cele.
Winien ma,
koniec, kropka. Tutaj ekonomia, koniec. Natomiast ten system rodzinny, tu nie ma hierarchii, tu po prostu się kochamy, bo jesteśmy rodziną. Tu każdy każdemu, nie wiem, wybacza, jest wdzięczny. Jakby to, i teraz jak się to połączy, no to jest naprawdę mieszanka wybuchowa, która, i tak jak wam powiedział, może prowadzić do tych silnych stron i przekuwać to na szansę, no może być też zagrożeniem, rozumiem, za chwilę. Szansą połączenia dobrego tego systemu to jest to właśnie wykorzystywanie tego, że są wspólne wartości, które podzielamy. Że jest między nami pewna energia, jest pewne wspólne myślenie, pewna wspólna pasja, którą podzielamy. I teraz to daje potencjał do tego, żeby ta firma naprawdę była wiarygodna. Naprawdę miała zaufanie do klientów, bo jak robimy lody, to najlepsze na świecie. Bo jak, nie wiem, robimy kosmetyki, to od razu chcemy, żeby te kosmetyki były takie, jakbym sam chciał używać.
Akurat jeżeli chodzi o lody, to mam skojarzenie rodzinna tradycja. To jest chyba na każdej lodziarni, którą ja przynajmniej mam w promieniu jakiegoś bliskiego. Dobrze, czyli jest tradycja, to jest jedna rzecz, tak? A lojalność?
Tradycja, lojalność. Ja bym powiedziała też lojalność i ta prawda o produkcie, bo z jednej strony rzeczywiście to jest tradycja, ale z drugiej strony to jest ta prawdziwość. To jest to, że daje coś, co naprawdę jest dopracowane. Nawet jak są to produkty przemysłowe, to ci inżynierowie, których mam przyjemność podziwiać w ich pracy, oni naprawdę tak pracują, że i cały czas myślą o tym, jak zrobić to jeszcze lepiej. I jak gdyby tak, i ta jakość, ta innowacyjność, to myślenie takie, które potem konsument zaczyna zauważać. Mm-hmm. Są badania, które pokazują,
że to jest inna firma.
Że to jest inna firma. Że tam to ktoś stoi za tym.
Można wyczuć.
Tak.
W dobrym przypadku.
Bo tam często, przepraszam, jeszcze dodam, nazwisko właściciela, często nawet na etykiecie, jako marka, tak? Znamy nazwisko, czy firma Inglot, nazwisko właściciela, firma Ochnik, nazwisko właściciela. To jak daje nazwisko, to daje swoją twarz.
To takie,
nie?
Bardzo było popularne przed wojną. Kiedy oglądam stare filmy, czy sięgam do starych gazet, czy widzę reklamy przedwojenne, to nazwisko jest głównym nośnikiem, wcale nie jakaś udziwniona nazwa, już na pewno nie brzmiąca zachodnio jak dziś. To jest inny czas, inna prawda czasu, inna prawda ekranu, ale rzeczywiście to nazwisko jest takim czynnikiem, który ma uwiarygadniać, no i oczywiście koniecznie z datą, od kiedy założona.
Dokładnie tak. Ja myślę, że my teraz wracamy trochę stęsknieni za tym. Już coraz częściej rzeczywiście porzuca się to myślenie brzmiąco tak, że nikt nie wie, skąd to skojarzenie. Natomiast wraca się do takiego myślenia. Mój dziadek prowadził firmę. To była firma w siódmym pokoleniu.
To na zakorzeniona. Czasy,
tak, bardzo zakorzeniona i to taka, no, ta firma nie przetrwała z tych powodów, z których większość firm, po prostu był 55. rok i została upaństwowiona. Także to dlatego mówimy o młodych polskich firmach, które w tej chwili po raz pierwszy wchodzą w zmianę pokoleniową. Ja natomiast chciałam do nazwy nawiązać, ponieważ firma dziadka, no to właśnie Augustyn, Herman i syn. Jakby od razu
o tym
nazwie...
zapomniałem. Tak.
Prawda?
Albo i synowie.
Tak, albo i synowie.
To rzeczywiście jest ciekawe. Przed programem, przygotowując materiał, znalazłem pani wypowiedź dotyczącą firm rodzinnych w czasie kryzysów. Szczególnie tych, które niedawno w Europie dosyć szeroką falą się przetaczały. I właśnie ta rodzinność, to trwanie ponad wszystko ma być takim czynnikiem, który daje przewagę firmom rodzinnym. Jeszcze na razie jesteśmy na etapie blasków.
Dziękuję, niech on trwa jak najdłużej, ten etap. To była wypowiedź trochę w komentarzu do badań, które zostały przeprowadzone w zasadzie na terenie całej Europy, no bo targani byliśmy, że tak powiem, wszędzie w Polsce, ale i szerzej. te kryzysy były bardzo odczuwalne i wtedy absolutnie wyszło, że firmy rodzinne mają gen przetrwania, tak żeśmy sobie roboczo nazwali, który rzeczywiście determinuje to, że jak jest źle, to my po prostu zaciskamy pasa, to my pracujemy dłużej, to my inaczej podchodzimy do pracowników, którym też otwarcie się mówi, że jest trudno, ale że ten czas minie. Nie zwalnia się pochopnie. Firmy rodzinne bardzo, to są tacy długodystansowcy. Oni naprawdę inaczej, to się inaczej patrzy przez pryzmat inwestowania. To inwestowanie nie musi mi dać tej przysłowiowej złotówki z każdego zarobionego tam od razu, tylko rzeczywiście jest to horyzont długookresowy. W związku z tym posiadanie dobrych pracowników jest bardzo ważne i wtedy, jak jest trudno, to się z nimi rozmawia, to jest się razem, ramię w ramię. Niewiele koncernów, które znam, jest w stanie sobie też na to pozwolić. Tam dość często, jak nie ma wyników, to po prostu są bardzo restrykcyjne rozwiązania.
I nie ma tej tak historycznym może skojarzeniem unii personalnej w postaci tego nazwiska właśnie. To jest trochę bardziej odhumanizowana struktura, w sensie takim, że zawsze prezes, menadżer może zostać zastąpiony innym, zupełnie wyciętym z innej rzeczywistości, z innej branży, mającym pewne kompetencje.
Tak, i też z innym zaangażowaniem wtedy, to jest też dosyć naturalne. Często w firmach rodzinnych właśnie takim, no, tym, który patrzy do przodu, to dość często mamy, też badania wskazują taki model patriarchalny, że to jest mężczyzna, który naprawdę widzi, nie wiem, 5 lat do przodu i wszystko ma zorganizowane, cały czas ma 40, mimo że rzeczywiście to 60, ale to jest taki typ osobowości. Natomiast osobą, która dba o te relacje, jest bardzo często małżonka, która kiedyś była w finansach, potem w dziale kadr, teraz zajmuje się HR-ami. Jest tym takim dobrym duchem, który właśnie wyczuwa taką emocjonalność, ma bardzo taką daleko posuniętą empatię. I to wszystko zbierając, rzeczywiście tworzy pewną określoną kulturę i ta kultura jest w stanie rzeczywiście te wszystkie wstrząsy przetrwać.
Bardzo ładny, laboratoryjny model. Bardzo ładnie to wygląda rzeczywiście w słowach. Boję się troszeczkę, że tej rzeczywistości, w jakiej my funkcjonujemy, z jaką ja się dosyć często spotykam, nie wygląda to tak pięknie. To nie jest ta dobra dusza. Już teraz przechodzę do serii pytań trudnych, tylko to jest pani prezesowa, która może mieć humory, której może się coś nie podobać, której mógł się przed wejściem do firmy złamać obcas. 50 powodów wyjaśnień, mówiąc zupełnie poważnie, to jest taki moment, kiedy ta struktura zarządcza nie jest do końca przejrzysta. Wiele osób, które pracują w firmach rodzinnych, skarżą się na to.
No cóż,
mówię,
no dobra.
O osobach, które nie są członkami rodziny, albo są z dalszego kręgu rodzinnego.
Ja myślę, że i członkowie rodziny też się skarżą. Zresztą możemy tutaj spokojnie chyba rozszerzyć to i na nich. Ja myślę, że w ogóle nasze spojrzenie na firmy rodzinne pewnie jest trochę subiektywne, bo te firmy, z którymi my się spotykamy, same w sobie są wyjątkowe, chcą się rozwijać, przyjeżdżają na tego typu spotkania.
Mówi pani o tych firmach, które spotykają się może na kongresie.
Tak, czy na kongresie, czy w ogóle w ramach instytutu, to ja myślę, że dlatego też nasze patrzenie w ogóle na firmy rodzinne może być rzeczywiście trochę bardziej na różowo, no bo my pracujemy z takimi, które chcą pracować nad swoimi słabościami i przekuwać je na swoje silne strony. Natomiast jasnym jest, że do słabości, o których pan mówi, no również oczywiście są. I teraz pewną najtrudniejszą pewnie cechą jest oddzielenie spraw prywatnych od spraw firmowych. To jest trudny temat. Ten temat przekłada się też na pewnego rodzaju transparentność działania. I firmy, które wychodzą z tej fazy bycia pionierami, czyli o wszystkim decydował właściciel, informacja była tylko u właściciela, właściciel miał takie podejście, że tak powiem, jak wiem, no to mam tą pozycję, że tak powiem, niezachwianą, ten tron jest mój i już. No ale w pewnym momencie, jeśli firma chce się rozwijać, to musi przechodzić do tej fazy menadżerskiej, takiego świadomego lidera, potem właśnie takiego menadżera, który tym zarządza już niekoniecznie z pozycji właściciela, ale właśnie dobrego menadżera.
To strasznie trudne mi się to wydaje. I z punktu widzenia psychologicznego i nawet takiego czysto zarządczego. To przestawienie wajchy nagłe. trudne sprawy.
Ono pewnie właśnie nie... Tak, no właśnie, bo to nie może być nagłe, ale już taka sama świadomość, że muszę zacząć się zmieniać, to trzeba podziwiać tych, którzy idą w tą stronę, bo to, tak jak pan mówi, to na pewno są... To są procesy trudne, dlatego że w pewnym momencie może być tak, że moją firmą powinien zarządzać ktoś, kto ma większe kompetencje zarządcze.
A jest możliwość, że właściciel firmy... No, synowie poszli, powiedzmy, nie odziedziczyli, oględnie mówiąc, zdolności biznesowych taty i ojciec w tym momencie decyduje na przykład, że prezesem będzie świetny menadżer poświetnych, ze świetnymi referencjami, ze świetnymi papierami i ten człowiek zostaje i staje się na przykład jakąś taką punktem niezgody w rodzinie.
Menadżer zewnętrzny w firmie rodzinnej to jest wielkie wyzwanie. Wielkie, dlatego że czasami nam się wydaje, że jak mamy kompetencje albo mamy kogoś, kto z tymi kompetencjami tutaj do nas przychodzi, czyli mamy takie zakupione kompetencje z zewnątrz, no to już połowa roboty zrobiona, no bo mamy kogoś, kto, że tak powiem, teraz profesjonalnie się zajmie. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ta osoba została wykształcona na przykład, no bo często tak jest, właśnie w korporacjach, właśnie w dużym świecie i ma takie poczucie, że teraz przyjeżdża w takie miejsce, które no, będzie rozwijać...
I te standardy będzie wprowadzać.
Tak, i będzie wprowadzać i profesjonalizować i w ogóle, to się okazuje, że napotyka na coś, co się nazywa, ale my mamy firmę rodzinną i to jest inna tkanka.
No bo nie zaraz, można... zaraz, pan się nie nazywa XYZ.
Ja myślę, z jednej strony tak, no to, że tak powiem, spoza klanu, ale z drugiej strony ten pan, menadżer wchodzący, też ma inną optykę. On patrzy, bo jego tak nauczono w tamtym świecie, czy na MBA-ach nawet, jak żeśmy, sama jestem wykładowcą MBA, jak prowadzę zajęcia, to też w momencie, kiedy wchodzimy na obszar firm rodzinnych, to najpierw muszę powiedzieć, słuchajcie, ale oni mają inną optykę, cele tam są inne. Nie tylko efektywność za wszelką cenę. Menadżer jest nauczony wielkiej efektywności. Za to mu płacili w korporacjach, więc on przychodzi do firmy rodzinnej i chce optymalizować. I się okazuje, że ten pan Zenek, który od 30 lat jest z nami na produkcji, być może nie jest najbardziej efektywny i tak
ale
naprawdę tabelka
znany,
mu mówi,
właśnie.
I menadżer, że tak powiem, musi tutaj mieć wielkie serce do tego, żeby rozumieć intencje właścicieli. Kiedyś miałam taką fajną rozmowę z jednym właśnie z menadżerów zewnętrznych. To była w firmie Hansgrohe, armatura wodna i fantastyczna firma, rodzinna, z Schildach, głęboki Schwarzwald, Niemcy. I tam tato uznał, że jego syn, 56-letni, jest trochę za młody, więc warto byłoby menadżera w międzyczasie, przy którym będzie się mógł pouczyć. No i rzeczywiście taki menadżer był. I ja się go pytam, bo on fantastycznie rozwinął tą firmę. Naprawdę z rodziną był pięknie zżyty. Pracownicy go bardzo szanowali. Ja się go zapytałam, wiesz co, powiedz, co myślisz, co ci dało tą siłę do tego, żeby te zmiany wprowadzać, a równocześnie mieć tą pozycję, którą masz. On mówi, wiesz co, ja się czułem czasowo zaadoptowany przez tą rodzinę. Cele tej rodziny, nawet nie biznesu, cele tej rodziny stały się moimi celami. Nigdy nie przestały
Rozumiem.
Być dla mnie ważne.
Ten przekaz. No ale troszeczkę faktycznie późno ten syn dostąpił.
A to późno, to możemy rozmawiać.
Zaraz o tej sukcesji będziemy mówić, bo to jest sama sprawa. Jeszcze chciałbym się skupić na tej takiej polskiej, trochę takiej, no, dla mnie dojmującej rzeczywistości. Bardzo dużo osób mówi o tym rozmydleniu kompetencji tego, kto rządzi w firmie rodzinnej. Bo jest ktoś na stanowisku bardzo mało eksponowanym, no ale on jest z rodziny, on się tak nazywa, musimy się podporządkować. Bardzo dużo osób tak działa, bo tak w tamtej firmie wygląda filozofia, że najpierw jest rodzina, potem ewentualnie ci, którzy do tej rodziny wstąpili, ci, którzy w jakiś sposób są związani więzami przyjacielskimi, towarzyskimi i dopiero potem są pracownicy, często z ich kompetencjami. Tak przynajmniej obraz narysował mi się z różnych opowiadań wielu osób.
No, powiem tak, słychać to rzeczywiście w wielu różnych wypowiedziach, że to jest tak zwany ten szklany sufit w firmie, jak się nie nazywasz. Kiedyś pamiętam, miałam taką sytuację, pojechałam do jednej z firm, duża polska firma, no idę do prezesa i tak zanim do niego doszłam, to taki korytarz i takie drzwi do poszczególnych gabinetów. I to było inne nazwisko, ale tak bym Nowak w jednym, Nowak w drugim, Nowak w trzecim, no i w czwartym też prezes Nowak. Nie? Więc jak gdyby to ta struktura była bardzo, cztery drzwi poprzednie były dokładnie te same tabliczki.
Tu akurat bardzo przejrzyście. Nie ma złudzeń.
Do którego teraz Nowaka z tym pytaniem. Jeżeli firma rzeczywiście chce mieć optykę wielopokoleniową, a zakładamy, że zaraz do tematu przechodząc, jak gdyby, że w takiej optyce działamy, to nie ma innej drogi. To rzeczywiście ta profesjonalizacja biznesu musi nastąpić. Musi nastąpić pewne uczenie się, pewne przejęcie pewnych dobrych standardów i dobrych praktyk o firm, które ściągają najlepsze talenty. W tej chwili mówimy o rynku pracownika, prawda? Mówimy o tym, że to pracownik będzie sobie wybierał, gdzie mu jest dobrze, gdzie będzie kreatywny. Wchodzą milenialsi, za chwilę oni będą decydować o tym, jaki mamy zespół, jaka tam jest energia.
Wcale niekoniecznie muszą mieć ochotę przyjść do firmy, w której jest tam szklany sufit.
No pewnie, że jak sobie zobaczymy, czego oni tak naprawdę chcą od życia i tam jedno z pierwszych, to oni chcą mieć poczucia sensu tego, co robią. Oni chcą mieć poczucie, że mają na coś wpływ. Oni chcą mieć poczucie, że są związani, bo my tak często gdzieś tam trywializując mówimy, no milenialsi to są ci, co się tam wychowali, że tak powiem, oni są nielojalni. Nie, nie, oni nie są nielojalni, oni są lojalni dla idei, tylko tą ideę trzeba poczuć w tej firmie. I firma, w której, gdzie tak powiem, taki trochę, no już bym powiedziała, nepotyzm jest wyczuwalny przez tych pracowników, no to...
Odrzucają.
No tak.
Ja chciałbym jeszcze, przed programem o tym rozmawialiśmy, wspomniałem jedną z takich dobrych praktyk, Roman Kluska, który mówił o tym, że mimo, że firma należała do niego, była jego własnością, mógł teoretycznie zrobić wszystko, starał się wszystkie usługi, które wykraczały poza, z których korzystał w ramach firmy, opłacać z własnej kieszeni. Jeśli kserował większą liczbę dokumentów na swoje jakieś prywatne cele, mimo, że to była jego kserokopiarka, jego papier teoretycznie należący, tak mówiły sekretarki. Panie prezesie, przecież to jest pańskie. Nie, proszę mi powiedzieć, ile to kosztuje, ile by taka usługa kosztowała na mieście, ja za to zapłacę z własnej kieszeni. Inne podobne sytuacje, mogę je mnożyć. To jest ciekawy przykład tego, jak się traktuje firma. A z drugiej strony znam przykład, na przykład kogoś w firmie rodzinnej, kto nie wiem, no opłaca na przykład żonie liposukcję brzucha z pieniędzy tej firmy.
Dobra, to tak wygrał pan tym w ogóle przykładem takiego, to nie znajdę.
Ale... To z życia. Życie wygrywa.
Ale wie pan, rzeczywiście mam takie poczucie, że transparentność jest jedną z większych wartości.
To była firma, która miała dosyć duże kłopoty finansowe przy okazji.
To może właśnie dlatego.
No właśnie dlatego. Tak.
Transparentność jest bardzo ważna i pracownicy widzą takie rzeczy. Fantastycznie przykład idzie z góry. Tutaj wspomniany pan Kluska, cudne zachowanie, absolutnie standardy najwyższe. Pewnie tak jak pan wspominał intuicyjnie, nikt mu tam w procedurze nie zapisał, teraz proszę przelać. Więc super. No a rzeczywiście czasami jest tak, że idziemy w tą drugą stronę. Czasami jest tak, że awansujemy nawet nasze dzieci za szybko. To jest w ogóle fatalne, bo pokazuje, że tak naprawdę trzeba należeć do klanu, krótko mówiąc, żeby mieć jakieś szanse w tej firmie. To jest strasznie demotywujące całą resztę, więc bardzo ważne rzeczywiście wprowadzanie pewnych standardów krok po kroku, oddzielanie tej... Bardzo często my też patrząc przez pryzmat przepływu pieniędzy, widzimy, że te pieniądze są, no tak jak pan tutaj w przykładzie pokazał, po prostu splątane, nie? I to już wtedy, a pracownicy mają wynagrodzenie od rentowności na przykład, nie? I
to, no tak, no. W tym momencie. Czy w takim razie przejdźmy teraz do samej rodziny, bo jednak ona jest istotą, kośćcą tej firmy. Czy nie prowadzenie firmy rodzinnej nie grozi pewnym sprowadzaniem relacji rodzinnych troszeczkę do liczby? Czy też można inaczej, można wprowadzać zasady biznesowe, takie twarde, już o tym mówiliśmy, niekiedy nawet trochę korporacyjne, bez uszczerbku dla rodzinnych więzi?
Wpływ na pewno jest. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby to był wpływ wzmacniający też rodzinę. Nie tylko biznes, ale też rodzinę, bo oczywiście, jeżeli patrzymy sobie przez pryzmat taki, mamy na przykład dwójkę synów, którzy dziedziczą za chwilę duże przedsiębiorstwo. No i teraz jak mają wzajemnie się rozliczać? Kto ma być tą osobą, która podejmuje decyzję? Jak to podzielić? Jak jest dwóch, to często mama słyszy, mówi, no to po połowie. Tata mówi, no ale dlaczego po połowie, jak ten się angażuje tak, a ten się angażuje inaczej? To nie będzie sprawiedliwe. No i teraz gdzie leży to sprawiedliwie? Więc to są takie tematy, które jak nie zostaną omówione bardzo głęboko i bardzo naprawdę przeanalizowane na 15 różnych możliwych sposobów, to zostaje taki potencjał ewentualnego konfliktu, który, jeśli to nie zostało wcześniej przepracowane, przemyślane, może się pojawić za 5, za 10, za 15 lat. Jak kiedyś żona jednemu powie, a ty wtedy, zamiast pilnować swojego interesu, to jak gdyby tam, tak? Więc rzeczywiście jest to trudne, natomiast, i to też odwołam się nie tylko do doświadczeń własnych, ale również do badań, i użyję tego okropnego słowa, które się panu nie podobało, a mianowicie słowo mechanizm ładu, jeśli jest wprowadzony, to te mechanizmy pokazują, że mamy szereg tematów, które zostały przepracowane, zostały przez nas zrozumiane, wspólnie mamy podobne patrzenie, wiemy kogo zatrudniać, jak się rozliczać, jak dziedziczyć, czy jak gdyby szereg tych tematów jest przepracowany. I wtedy ponad 80% tych firm, które mają za sobą takie procesy, no nie tylko mają wzmocniony biznes, ale też wzmocnioną rodzinę.
A nie jest to troszeczkę jak intercyza? Nie działa to troszeczkę w taki sposób? A wiele osób nie lubi intercyz, bo uważa, że to jest objaw braku zaufania do tych najbliższych.
Ja myślę, że no właśnie, tak, czy to jest intercyza? To teraz panu powiem, że my, że tak powiem, czasami jest tak, że jak podpisujemy konstytucję, czyli coś, co gdzieś tam łączy nasze wspólne myślenie od przyszłości, to takie dokumenty
prawne... To pierwsza spada to słowo, ale powiedzmy, że chodzi o konstytucję firm rodzinnych.
Dziękuję.
Tak, zaraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać.
Dobrze. To do tego konstruktu dokładamy szereg wymagań prawnych typu testament, typu intercyza, typu innego rodzaju rzeczy, które są potrzebne, żeby to, co żeśmy zapisali, było potem rzeczywiście realizowane. I tu wie pan, ja mam takie, że tak powiem, szereg przedsiębiorców rzeczywiście ma te intercyzy i oni mają interpretację, zwłaszcza pracując w niepewnej rzeczywistości gospodarczej, no umówmy się, ona naprawdę jest coraz bardziej niepewna w różnych wymiarach i mają takie poczucie, no z jednej strony my bierzemy na siebie ryzyko i dlatego robię rozdzielność majątkową z moją ukochaną żoną, z którą będę do końca życia, bo ją kocham nad życie i dlatego ją sobie wyszukałem i z nią będę. Natomiast chcę, żeby jej majątek prywatny był budowany jako majątek bezpieczny. Czyli jak gdyby to jest raczej taki podział, nie, że tak powiem, to co moje, to moje, a to co twoje. Tylko jak gdyby przez pryzmat, tym kryterium jest właśnie ten pryzmat bezpieczeństwa.
W takim razie porozmawiamy o tej konstytucji firm rodzinnych troszeczkę więcej. To jest model, który w Instytucie Biznesu Rodzinnego propagujecie, zachęcacie i przedstawiacie nawet gotowe wzorce. I to jest taki trochę jak happy end, tak? Firma po różnych burzach podpisuje konstytucję i żyli długo i szczęśliwie.
No strasznie wszystkim temu życzymy, żeby rzeczywiście tak można było potem powiedzieć. Pewnie jak się spotkamy tutaj za lat 30 i będziemy sobie o to wspominać, to będziemy mogli zweryfikować, co życie przyniosło. Natomiast rzeczywiście mam takie poczucie, że te firmy, które wchodzą w ten proces i robią i pracują nad wypracowaniem wspólnej, własnej konstytucji firmy rodzinnej, danej rodziny.
Skrojonej na miarę potrzeby danej rodziny.
Dokładnie, na jej drzewo genealogiczne, na to wszystko, co, na wszystkie więzi, które są między innymi, na te wartości, które są dla nich ważne. Czasami w odniesieniu też do przodków, z takim szacunkiem wspominając to, skąd się wzięło to, co się wzięło. I te tematy, które wspólnie uznajemy za trudne. Czyli co może być trudne w relacjach rodzinno-biznesowych? No na przykład, czy kiedyś moje dzieci będą mogły tu pracować, nawet jak nie będą miały kompetencji? To myślę, no nie, nie chcielibyśmy takiej sytuacji. Więc w konstytucji zapisujemy sobie kariera, punkt, kariera.
No i karierę w naszej firmie będą mieli ci, którzy mają najwyższe kompetencje na danych stanowiskach.
No a jeżeli jakiś, w tym momencie wchodzą emocjonalne aspekty, że ktoś trudno się przyznać osobiście przed sobą, szczególnie, że nie ma się tych kompetencji, jednocześnie ma się brata, który te kompetencje ma. Toż to są wręcz biblijne sceny. Abel, Kain, to wszystko gdzieś pobrzmiewa w tym.
No więc cały proces konstytucji jest tak prowadzony, że najpierw robimy spotkania indywidualne. Tak? Czyli jak gdyby w takiej atmosferze też trochę poufności, trochę tego, a czego się boisz najbardziej, a z czym wiesz, że będziesz się musiał zmierzyć, albo też w kontekście córek, bo my tak trochę żeśmy tutaj, że jak powiem, wyobraźnia nam pobiegła tutaj ojcowie i synowie,
cały czas
nie?
Ten patriarcha, który
właśnie,
siedzi na tym podwyższeniu. Może faktycznie to jest...
Rozszerzamy, nie?
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
To myśląc teraz o dziewczynach, to na przykład ostatnio taki w ogóle bardzo ciekawy temat się pojawił. Panie ze Śląska, które też pracują nad konstytucją, panie, panowie, ale dziewczyny, to był głos dziewczyn, córek, które mówią, no a myśmy byśmy chciały taki punkt, który pokazuje, że jak my będziemy kiedyś w ciąży, dziewczyny młode, ale jak my będziemy kiedyś w ciąży, no i będziemy już, potem już będziemy tymi mamami, to byśmy chciały być trochę tymi mamami tak dłużej i się nimi tak zaopiekować i nasze państwo jak gdyby ma jakiś ograniczony czas na to, żeby nam finansować to bycie poza firmą, więc może w konstytucji warto byłoby napisać, że skoro dzieci przejmują te wartości od rodziców, tudzież od mam, to niech te mamy mają czas na to, żeby być mamami.
Bardzo piękny
zapis. Firma niech, że tak powiem, finansuje ten czas, bo on jest przepiękny, jednorazowy w ogóle, nie? Więc to są tego typu tematy dla tej rodziny ważne.
Dużo firm podpisało już konstytucję biznesu taką na wzór tych, do których zachęcacie w Polsce.
W Polsce wciąż są to pionierskie projekty. Kilkanaście podpisanych. Dwa razy tyle w toku. Opracowanie konstytucji trwa. Bo
jak długo?
Najczęściej są to procesy od 1,5 do 2 lat, bo też nie można, wie pan, spotykać się za często w tym temacie, bo tata poczuje, o rany, oni już chcą, że tak powiem, zabrać mi ten fotel. Tak, to już po prostu idzie teraz na mnie czas, więc to trzeba tak dawkować z jakichś 6 tygodni.
Mówimy o takich bardzo subtelnych rzeczach, relacjach. Powiedziałbym, że ja bym do tego jeszcze włączył psychologa może, albo jakoś mediatora rodzinnego, niemalże.
A czasami też tak jest. Czasami absolutnie w trakcie procesu rodzinnego widzimy, że jest tyle różnego rodzaju napięć, które najpierw trzeba przepracować właśnie z psychologiem, właśnie z mediatorem, po to, żebyśmy otworzyli się na siebie, żebyśmy winy nie przypisywali innym, tylko być może warto najpierw tutaj zacząć. Więc to są rzeczywiście bardzo takie wrażliwe procesy i nie można ich przyspieszać. One mają swoją inercję, ten czas musi być poświęcony rzeczywiście tej rodzinie i dlatego to tyle trwa.
Na zakończenie programu, też trochę w tym duchu, o którym mówiliśmy, kwestia sukcesji, to też jest bardzo psychologiczna rzecz, oczywiście przede wszystkim biznesowa, ale myślę, że bardzo łatwo wytłumaczalna też w kategorii takich czysto klinicznych niemalże przypadków psychologicznych i ona jest, decyduje często o powodzeniu firmy, o tym, że ta tradycja trwa i być może to jest też ten języczek uwagi działalności firm rodzinnych. Tak to odczytuję.
No jasne. Kiedyś pamiętam, pojechałam do Szwajcarii w takim instytucie, rozmawiałam z fantastycznym profesorem Zellwegerem, który w temacie od dawna siedzi i mówi, słuchaj, firmy rodzinne mają 3 wyzwania. Pierwszym z nich jest sukcesja, wiesz? Drugim jest sukcesja.
Tak myślałem.
I trzecim jest sukcesja. Nie ma innych wyzwań, co z całą resztą firmy rodzinne radzą sobie doskonale.
Myślę, że też przykłady z historii. No monarchie bardzo na tym
tak.
Potrafiły, polec albo się rozwinąć.
A są tacy monarchowie, którzy wciąż czekają, tak? Jakbyśmy sobie trochę na północ popatrzyli.
Piąty w kolejce do sukcesji.
No właśnie.
Jak to wygląda na przykładzie biznesowym? To jest trudne? Czy są dobre wzorce?
Dwie odpowiedzi. To jest bardzo trudne i są dobre wzorce. Z pierwszego do drugiego pokolenia przechodzi tylko 30% firm. Z drugiego do trzeciego zostaje tylko 10%. Więc 7
bardzo
10.
Mało.
To jest bardzo mało.
I kto w takim razie tej firmy przejmuje? Obcy kapitał? Firma się rozpada?
Różne. Znaczy, historie tych firm są wtedy rzeczywiście różne. To wtedy albo jest ogłoszenie upadłości, albo Niemcy mówią na to, że mamy osierocone firmy, które nie mają kontynuatora. Bardzo poważny temat, jak wrócę do naszego koła zamachowego z początku rozmowy, bo jak sobie popatrzymy, jak Polska jest przygotowana do tego, to z jednej strony no, stoimy przed tym wyzwaniem, ale z drugiej strony, co pokazało nasze badanie, kandydatów do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za firmę, jest tylko 6%. 6% dzieci z firm rodzinnych chce w ogóle wiązać się z firmą, więc szalenie trudne wyzwanie.
To ja w takim razie jeszcze zapytam o podtytuł konferencji. Dwa pokolenia, dwa światy, bo on chyba też troszeczkę tłumaczy owo wyzwanie.
No tak, ci, którzy oddają, mają fantastyczny świat wspomnień pionierskich założycieli, którzy...
Jak zdobywano Dziki Zachód.
Prawda? Aha. Tak, i oni zdobyli ten Dziki Zachód i teraz przyjeżdża młody, gdzieś tam się pojawia na Mustangu.
Tylko,
i mówi,
że to już
teraz
jest
ja,
city.
Nie? Tak, to jest dokładnie inny
już
świat.
Nie ma salonu.
Dokładnie, to jest inny świat. I tutaj są inne zabawki, inne standardy, inne...
I to jest gdyby... trudne.
I znaleźć się w tej kompilacji, tak, to jest, to wymaga... Tak, to wymaga ci słuchania się wzajemnego. Taka gdzieś tam wybrzmiewała
to dosyć... To taka najprostsza rada.
No, słuchać się wzajemnie. A poza tym zacząć ten proces, bo
albo
my musimy...
szybko dziecko z tą świnką przeprowadzać do stołu i uczyć wspólnego inwestowania.
To rzeczywiście poprawia. To mocno ten wynik nam podnosi. Budowanie takiego przeżycia, doświadczenia, wychowanie. Natomiast no, my mamy też takie polskie wyobrażenie, ile sukcesja powinna trwać. Może gdzieś tam na zamknięcie, żeby taką wyobraźnię trochę rozszerzyć, bo badania nam wykazują, że właściciele firm, nie no, w rok to ja się z tym uwinę, nie? To w ogóle, no przecież dobra, tutaj mam tego, to pójdę do notariusza, przepiszę, w rok mi wystarczy, nie? Ale jak sobie pomyślałem, czym sukcesja jest, że to jest przekazanie wiedzy, przekazanie władzy, przekazanie własności, to wszystko na wspólnych wartościach, no to ten proces musi trwać i mówimy 7-10 lat. Dobrze przygotowana i przeprowadzona sukcesja, więc warto zacząć. Być może już teraz.
Być może już teraz w takim razie. Nie wiem, dlaczego cały czas mam obraz tego sukcesora w formie króla, nie królowej, który przekazuje berło. Cóż, niech już tak zostanie. Mam wrażenie,
to
że...
królewna idzie w takim razie.
Mam wrażenie, że temat liznęliśmy bardzo, bardzo pobieżnie. Mam jeszcze mnóstwo pytań. I mam nadzieję, że będę jeszcze miał okazję kiedyś zaprosić panią do studia i porozmawiać o sukcesjach i o tym, nie za 30 lat, może umówmy się troszeczkę wcześniej. Doktor Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Duża przyjemność, dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia. Ekonomizer.